Witam Was, drodzy, bardzo serdecznie na zimowisku w Chodzieży. Maranata. Nie Marynata, tylko Maranata. Pan powraca. Ja dzisiaj powiem coś na ten temat, ale zanim zacznę, to dzisiaj będę mówił o budownictwie. Przykro mi, macie pecha, dzisiaj jest czwartek, będę mówił o budownictwie. Temat mojego zwiastowania: budowniczy życia. Budowniczy życia. Na zimowisku będziecie się zajmować, chociaż może powinienem mówić do całego zboru, będziemy się zajmować, albo tematem przewodnim zimowiska będzie Maranata, Pan powraca. Nie jesteśmy w stanie wyczerpać tego tematu w ciągu tych kilku dni. Ja nie jestem w stanie w ogóle wyczerpać tego tematu teraz, dlatego pójdę w trochę inną stronę i nazwałem moje zwiastowanie budowniczy życia. Budowniczy. Kiedy mówię przy moich dzieciach budowniczy, to od razu mają jedno skojarzenie. Bob budowniczy. To jest taka bajka, w której jest taki ludzik, który buduje. Bob budowniczy. I ten Bob budowniczy buduje różne rzeczy, wznosi konstrukcje.
Bob budowniczy damy radę.
Bob budowniczy radę da, tak, tak to było. Wznosi różne konstrukcje i buduje. Budowniczy. I teraz powiedziałem, że będzie dużo o budownictwie i zaczynam. Czy wiemy, bracia i siostry, co to jest kamień węgielny? Pastor kiwa, że wie. Dla mnie to wcale nie jest oczywiste. Dlatego dzisiaj trochę o tym powiem. I najpierw zaczniemy od Księgi Izajasza. 28 rozdział i 16 werset. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja kładę na Syjonie kamień. Kamień wypróbowany. Kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. Kamień węgielny. Oto ja kładę na Syjonie kamień. Kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. Bracia i siostry, o co chodzi z tym kamieniem węgielnym? Jeżeli ktoś z Was widział kiedykolwiek budowę, jak się rozpoczyna, to wie, że zjeżdżają się budowniczowie na plac i zaczynają rozkopywać teren. Teren się rozkopuje po to, żeby wyrównać plac pod budowę, żeby ściany mogły być budowane prosto w pionie. I nie wiem, czy wiecie, ale z reguły, kiedy murarz zaczyna murować mur, to zaczyna od narożnika. Zaczyna mur od narożnika, dlatego że narożnik to jest miejsce, w którym stykają się dwie końcówki muru i one muszą być z sobą zazębione, żeby mur się nie przewrócił. I słowo kamień węgielny nie ma nic wspólnego z węglem, a ja tak do przedwczoraj myślałem. Przyszedłem z misją uświadamiania. Więc kamień węgielny nie ma nic wspólnego z węglem. On ma, ale ma wiele wspólnego z węgłem. Bo węgiel to jest miejsce, od którego rozpoczyna się budowa w narożniku. I mam definicję: węgiel to jest miejsce zetknięcia się dwóch ścian zewnętrznych budynku, w szczególności narożnik w bastionach, w którym stykają się dwie najbardziej wysunięte ściany. Nazwa pochodzi od naroża budynku w ścianie wieńcowej, wykonane z dwóch krzyżujących się belek drewnianych. I teraz o co dokładnie chodzi? Możecie wyświetlić? O! To, moi drodzy, jest węgiel. To jest węgiel, czyli narożnik budynku, w którym stykają się dwie ściany, Ściany są ze sobą zmocowane, związane po to i tak, żeby ta ściana nie mogła się przewrócić. I ten węgiel, ten narożnik, od którego się zaczyna budowę, utrzymuje całą konstrukcję. Jak narożnik, od którego się zaczyna budowę, nie jest osadzony mocno i mocno ugruntowany, to budowa może się nie powieść. Dlatego, że ściany wznoszone na niesolidnym narożniku mogą się osunąć i rozsypać. Więc kamień węgielny pochodzi od węgła, od narożnika budynku, w którym stykają się dwie ściany i na których ta ściana jest budowana. Gdyby narożnik był osadzony na piasku i nie był mocno ugruntowany, to osiadłby. A gdyby osiadł, to ściany nam się rozejdą. I wróćmy do Izajasza, 28 rozdział, 16 werset. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja kładę na Syjonie kamień. Kamień wypróbowany. Kosztowny. Kamień węgielny. Mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. Wiemy, co to jest węgiel. Wiemy, od czego zaczyna się budowę. Wiemy, po co jest węgiel i wiemy, że on utrzymuje ściany. Teraz wróćmy albo wyświetlmy pierwszy list Piotra, 2 rozdział i 6 werset. Dlatego to powiedziane jest w piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Tam jest dalej napisane, odrzucony wprawdzie przez budowniczych. Odrzucony przez budowniczych. Mamy to dalej? Jest to kamień, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. Jest, że został porzucony przez budowniczych, ale stał się kamieniem węgielnym dla tych, którzy wierzą. I dla tych, którzy wierzą, to on jest narożem budynku. I to on jest tym, który utrzymuje ściany w pionie. Drodzy, dlaczego ja w ogóle mówię o tym budownictwie? Dlatego, że remontuję dom. I jest to temat mi bardzo blisko znany. Znam techniki tynkowania już po 2 tygodniach. Nawet nauczyłem się murować. Wymurować pionowo ścianę wcale nie jest tak prosto, jak się okazuje. Próbowałem, udało mi się, ale nie było łatwo. Także jest to temat mi znany. I mam dom zbudowany z murów, na których był tynk. Z zewnątrz patrząc, wszystko pięknie. Ale jak się tylko tego tynku dotknie, to nagle odsłania nam się ściana, która pod spodem nie jest idealna. Ja mówię o tym budownictwie, o tych ścianach, o tych węgłach i o tych kamieniach węgielnych dzisiaj dlatego, że zostałem zainspirowany przez Dawida w poprzednim kazaniu. Dawid mówił o budowie, a inaczej rzecz biorąc o murze. I przytaczał fragment z listu świętego Piotra, w którym jest napisane, że i my budujemy się w duchowy dom. Jako kamienie. Jako kamienie. Każdy z nas jest kamieniem, cegiełką, z której powstaje duchowy dom. I na czym ten duchowy dom jest oparty? Na kamieniu węgielnym, którym jest Jezus Chrystus. Amen. I wiemy już, co to jest węgiel. Wiemy już, że on utrzymuje dwie ściany. Wiemy, że on jest mocno ugruntowany. I teraz budownictwo ma mocne konotacje z naszym codziennym życiem. Znacie takie przysłowie, jak ktoś coś mówi o tym, że gubi wątek? Gdybym zaczął teraz gubić wątek, no to zaczęłoby mi coś umykać z głowy. Wątek to jest metoda kładzenia cegieł w murze. Sposób ułożenia cegieł lub kamieni w murze rozróżniany po sposobie ułożenia ich główek i wozówek. Możecie wyświetlić jakieś zdjęcie? O właśnie, to jest wątek. Sposób ułożenia cegieł. Cegły mamy raz dłuższą ścianą, raz krótszą ścianą. To jest wątek. W życiu duchowym często chodzi o to, żeby nie gubić wątku. Jeżeli jesteśmy murem i jesteśmy kamieniami, które budują się w duchowy dom, to ten wątek musi być układany prawidłowo. Kiedy wprawny budowniczy spojrzy na mur i widzi jakieś niedoskonałości, to wie, że ktoś w tym murze zgubił wątek. Kiedyś, dawno temu, pracowałem w Poznaniu jako doradca finansowy i miałem klienta, który miał w domu piękny ceglany mur. Zostawił go sobie jako specjalną wizytówkę domu, bo miał go w salonie i cały dom był pięknie wyremontowany i w tym salonie ten mur zajmował centralne miejsce. Był wyeksponowany, był z pięknej czerwonej cegły. Tłumaczył mi, że to jest cegła klinkierowa z 1800 tam któregoś roku. Ten mur nie był niczym zastawiony, był specjalnie podświetlony, żeby ci, którzy przychodzą do tego domu, mogli się na niego napatrzeć i podziwiać to, jak jest pięknie zbudowany. I kiedy pytałem, jaka jest historia tego muru i dlaczego właściwie on stoi taki niezakryty, niezasłonięty, niezastawiony meblami, a on taki, powiedzmy, miłośnik właśnie spraw budowlanych, powiedział: proszę pana, ja nie odważyłbym się zepsuć takiego pięknego muru, takiej pięknej ściany. Jesteśmy kamieniami, wiemy, że potrzebujemy węgła, czyli kamienia węgielnego, na którym się opieramy. Skoro jesteśmy kamieniami w murze, to mur, z którego ten duchowy dom powstaje, i wątek, który jest już nam nadany, jest prawidłowy, to taki mur można wyeksponować w salonie. Można go postawić jako wizytówka domu i cieszyć oko. Taki mur jest mocny. Taki mur jest przyjemny dla oka. I taki mur ma szczególne zadanie. On dźwiga następne kondygnacje. Jeżeli przeniesiemy to na taką perspektywę duchową, to każda warstwa muru jest zbudowana z ludzi. Jest zbudowana z jakiegoś pokolenia, który w ten duchowy dom wniósł jakiś wkład. Mur, jeżeli jest postawiony na kamieniu węgielnym, jeżeli ma prawidłowy wątek, utrzymuje przyszłe kondygnacje. Amen? Zanim zaśniecie, to chcę nawiązać teraz, po tym wstępie, do głównego tematu, czyli do Maranata. Pan powraca. Zwróćcie uwagę, drodzy bracia i siostry, że Pan w całej historii, jak czytamy od Starego do Nowego Testamentu, posługiwał się ludźmi. Ludzie nazywani są często w Biblii naczyniami. Naczynia napełnione, czyste albo nieczyste naczynia. Ludzie są naczyniami służącymi do czego? Do celów, jak to Biblia mówi, zaszczytnych albo pospolitych. i wszyscy jesteśmy naczyniami napełnianymi. I jako napełnione naczynia niesiemy w sobie Boży posiew i budujemy duchowy dom. I teraz ja o tym budownictwie tak zacząłem, dlatego żeby dojść mniej więcej do tego punktu, w którym jesteśmy teraz i w końcu zacząć zadawać pewne pytania. Ja bym chciał dzisiaj zadać jedno tylko pytanie, żebyśmy jako ludzie wierzący, którzy siedzimy tutaj, zadali sobie po prostu pytanie, na czym dzisiaj, bracie i siostry, buduję? Na czym buduję? Na czym buduję swoje duchowe życie, swój duchowy dom? Wiemy, jak buduje się mur. Wiemy, że potrzebny nam jest kamień, o który się wesprzemy. Wiemy, co to jest węgiel i wiemy, co to jest wątek. Bracie i siostro, proste pytanie. Czy gubisz wątek? Czy trzymasz wątek? Na czym dzisiaj budujesz? Będziemy mówili o tym, że Pan powraca. Ale żeby zadać to pytanie, albo stwierdzić, czy jesteś gotowy na to, czy Pan powraca, czy nie, to warto jest jeszcze zadać pytanie, na czym budujesz. To, że tu dzisiaj jesteś, bardzo dobrze. Znaczy, że Bóg cię kiedyś znalazł. To znaczy, że wylana została na ciebie Boża miłość. Co więcej, to znaczy, że jesteś zainteresowany sprawami pańskimi i szukasz Go. Chwała Bogu. Chwała Bogu. To znaczy, że jesteś cenny w oczach Bożych. Chwała Bogu. I w związku z tym, na czym budujesz? Nie będę tego rozbijał, niech każdy sam siebie doświadcza w duchu i zastanawia się nad tym, na czym buduje. Maranata, Pan powraca. Często myślimy o tym, jak to będzie, kiedy Pan powróci. Biblia mówi o tym, że jak to Daniel takie mocne wejście zrobił, jak od wschodu na zachód, jak błyskawica przyjdzie Pan. Może szczeli, tak jak na tym filmie. Może zniknie połowa zboru. Oby wszyscy. I będziemy... Może się to stać w ułamku sekundy. Czasem wzywamy Pana, żeby przyszedł z innych powodów. I ja chcę z wami się podzielić taką sytuacją, że jakiś czas temu trafiłem w internecie na artykuł. Też zacząłem wzywać, żeby Pan przyszedł. Trafiłem w internecie na artykuł o kobiecie, która długi czas zmagała się z depresją. Zmagała się z depresją i depresja była natarczywa, nie można było się jej pozbyć. Psycholodzy próbowali jej pomóc bez większych efektów. Nie za bardzo jej mogli pomóc. Kiedy zaczęli zgłębiać temat i dowiadywać się, czy próbować dowiedzieć się, dlaczego ta pani ma takie złe myśli o sobie i czemu jest tak źle z nią, to okazało się, że pani nie do końca czuje się sobą w swoim ciele. W następnym kroku psycholodzy stwierdzili, że skoro tak, no to należałoby pani umożliwić zabieg, to jest teraz dość modne na Zachodzie, zmiany płci. I pani podjęła się tego, zmieniła płeć i terapia trwała dalej. Terapia trwała jakiś czas, ale depresja powracała. Po terapii hormonalnej, po tym wszystkim, co jest z tym związane, po przerobieniu narządów, powiedzmy, cała historia trwała i depresja nie mija. To pani idzie znowu do psychologa, bo... Przepraszam, czy pan idzie do psychologa i mówi o tym, że nadal czuje się jakoś nie za bardzo i nie może sobie z tym poradzić. I terapia trwała jeszcze jakiś czas, po czym psycholodzy stwierdzili, że jeżeli pani nadal nie czuje się komfortowo w swoim ciele, to może skorzystać z prawa do eutanazji za pieniądze. No i po prostu zakończyć swój żywot na tej ziemi. No i pani skorzystała z tej okazji, zapłaciła 20 tysięcy euro bodajże, pojechała do Szwajcarii i poddała się eutanazji. Ja przeczytałem ten artykuł i szczerze mówiąc, ja nie wiem, jak go skomentować, ale na takie doniesienia czasem też po prostu człowiek staje i zaczyna krzyczeć: Panie, przyjdź. Panie, przyjdź. Panie, przyjdź. Kiedy mieszkaliśmy z moją żoną w innym miejscu, na osiedlu, we wcześniejszym mieszkaniu, na naszym osiedlu, też był transseksualista. I na początku ja nie wiedziałem o tym. Był transseksualista, który mieszkał klatkę obok i widywałem go co jakiś czas. I kiedyś miałem taki zwyczaj co wieczór wychodzić z psem na spacer. Któregoś razu wychodzę z tym psem na spacer, obkrążam z nim to osiedle. Mróz akurat wtedy był, to było w zeszłym roku, ślisko, powiem wam, jak na łyżwach. Patrzę, idzie jakaś kobieta, taka dosyć rosła. I tam twardo na szpilach, takich z 10 centymetrów po tym lodzie. Mówię, no odwaga jest. Krótka spódniczka, rajstopy. Trochę byłem zszokowany, powiem uczciwie. Idzie tam rączo do domu, mijam się z tą panią. Nagle patrzę, pani do mnie podchodzi. Wyższa ode mnie z 15 centymetrów. Taka trochę barczysta. I się okazało, że to jest właśnie ten sąsiad. Transseksualista. Dlaczego o tym mówię? Ja widziałem... Moja żona mi opowiedziała tą historię. Ten mężczyzna się wyprowadził jakiś czas temu z naszego osiedla. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że obserwując tego człowieka, można było widzieć wielkie nieszczęście. I wielkie, no i po prostu poczucie zagubienia. Ja nigdy nie odważyłem się, żeby z nim porozmawiać na temat tego, że jest nadzieja, na temat tego, że jest droga, na temat tego, że jest budowniczy, na temat tego, że jest kamień węgielny i na temat tego, że życie nie musi tak wyglądać. Nie odważyłem się. I teraz pytanie, które często zadajemy w związku z tym, że Pan powraca, jest takie. Czy jesteś na to gotowy? Czy jesteś gotowy na to, że Pan powraca? Co to w ogóle ma wspólnego jedno z drugim? Co ma ten transseksualista, jeden, drugi, piąty czy dziesiąty, wspólnego z tym, że Pan powraca? Moi drodzy, wielu ludzi mówi o tym, że żyjemy w czasach ostatecznych. Ja nie przyszedłem tu dzisiaj po to, żeby rozwiązywać ten temat, czy tak jest, czy nie. Paweł też mówił, że Pan jest blisko. Piotr mówił, że Pan jest blisko. Minęło 2000 lat. Nie wiemy, kiedy Pan tak naprawdę powróci. Nie o to tutaj chodzi. Chodzi o postawę serca. Czy jesteśmy gotowi, czy nie. Co ma wspólnego to wszystko, co mówię, z przyjściem Pana? Jezus mówi tak: wszystko, co byście chcieli, żeby inni wam czynili, to wy im czyńcie. On nas zachęca do aktywnej postawy i do wzięcia odpowiedzialności i do ruszenia się z miejsca i do głoszenia Ewangelii. Pytanie, czy jesteś gotowy na przyjście Pana, to jest pytanie, czy postawa twojego serca jest gotowa na to, żeby pójść za zachętą Jezusa. Idźcie i czyńcie. Wszystko, co byście chcieli, żeby wam czyniono, to i wyczyńcie. Kiedy słuchałem relacji pewnego pastora, który wrócił z Izraela, on powiedział tak. Kiedy był w Izraelu, przytoczył cytat ze Starego Testamentu o tym, że Bóg w czasach ostatecznych wyleje na Izraela ducha biadania i łaski i poznają, kogo przebodli. Kiedy on w tym Izraelu był i kiedy chodził po Jerozolimie, co jakiś czas spotykał grupki ludzi, w których była wrzawa, w których było głośno, w których ludzie rozmawiali i niewiele rozumiejąc, co chwilę tylko słyszeli Jeszua Hamaszija. Jeszua Hamaszija. Jezus jest Mesjaszem. Ten duch biadania, ten duch łaski jest wylewany teraz na naród wybrany. I to się dzieje na naszych oczach. Jeszcze nigdy w historii świata nie było tylu wierzących Żydów w Jezusa Chrystusa, co teraz. Jeszcze nigdy tylu nie ochrzciło się w Jezusa Chrystusa, co teraz. Jeszcze nigdy w historii świata nie było takiej sytuacji, jak jest teraz. I co możemy na ten temat powiedzieć? Duch biadania i łaski jest wylewany na Izrael. Więc dzisiaj mówimy o tym, że Pan jest blisko. I pytanie, czy jesteś gotów? Pytanie, czy jesteś gotów? Ten film, który Daniel włączył, w którym jest kaznodzieja, wszyscy znikają, czy pozostaje garstka, był dość mocny w przekazie i musimy sobie zadać pytanie, czy jestem dzisiaj gotów na przyjście Pana. Na jego przyjście, na jego powrót. I teraz jakie mamy przykłady z Pisma Świętego, które pokazują nam postawę, jaką przyjmowali ludzie w czasie, kiedy już zaczynali widzieć swój dom. Jeżeli chodzi o przyjście Pana, ja chciałbym przytoczyć przykład Szczepana, który w Dziejach Apostolskich 7:55-56, jak można wyświetlić. Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, 55-56. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej i rzekł: oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego. Wiemy, że Szczepan w Dziejach Apostolskich zwiastował Ewangelię Żydom, za to został ukamienowany. Był pełen Ducha Świętego. I to, co było charakterystyczne w kościele pierwszych wieków, to, że oni byli przesiąknięci dobrą nowiną. Oni byli przesiąknięci nowiną o śmierci i zmartwychwstaniu i o nadziei, która przyszła na świat. Oni byli przesiąknięci tym, że Jezus, który odszedł, zaraz wróci. Ich serca były gotowe w każdej chwili do tego, żeby spotkać się z chwałą Pana. Ich serca były gotowe do tego, żeby wejść do swojego domu. Ich serca były gotowe na to, żeby wydawać owoc. A on zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. Szczepan ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. To jest postawa serca, to jest gotowość na to, żeby ujrzeć Jezusa stojącego po prawicy Bożej i rzekł: oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. Drodzy, w naszym życiu świadomość tego, że Pan nadchodzi, może wiele zmienić. Dlatego, że jeżeli wiemy, że Pan nadchodzi, mobilizujemy swoje serce do gotowości. Mobilizujemy swoje serce do tego, żeby być gotowym na przyjście Pana, żeby być gotowym na spotkanie z Nim. Wielokrotnie zastanawiałem się nad tym, jak to będzie wyglądało, jak to może wyglądać. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jezus mówi: wszystko, co byście chcieli, żeby wam czyniono, to wyczyńcie. Mówi też: nie każdy, kto mówi do mnie: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale tylko ten, który pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Tylko ten, który pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Jeżeli pełnię wolę Ojca mojego, który jest w niebie, moje serce jest gotowe. Jeżeli wypełniam to, co zostało powiedziane, zachętę Chrystusa do tego, że idźcie i czyńcie, do tego, żeby działać, to moje serce jest gotowe. I bracie i siostro, Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 31-32 werset. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozów. I dalej. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. I jeszcze dalej. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata, albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, pragnącym i tak dalej. A on na końcu powie: wszystko. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Obyśmy zobaczyli Jezusa po tej właściwej stronie. Obyśmy zobaczyli Jezusa oddzielającego narody i obyśmy byli w tej właściwej cząstce. Wiecie, Kościół dzisiaj może robić wiele ognisk, wiele akcji charytatywnych. Możemy chodzić z marszami dla Jezusa. Mówię poważnie. Możemy robić inicjatywy społeczne. Możemy robić szlachetną paczkę. Możemy robić akcje i zwoływać ludzi na Facebooku. Możemy robić wiele innych rzeczy. Ale jeżeli nie odłożymy sporów teologicznych na bok, nie podamy ręki, nie uśmiechniemy się, nie damy łaknącemu pić, potrzebującemu jeść, nie odwiedzimy w więzieniu, nie pomodlimy się, nie odwiedzimy starszego, to po której stronie się możemy znaleźć? Jeżeli patrzymy dzisiaj na ogólnie na świat, wiele słychać dyskusji teologicznych, człowiek może się w tym pogubić. Ale jedyna prawda, która płynie z Ewangelii, to jest prawda: idźcie i czyńcie. To jest prawda: wszystko, cokolwiek byście chcieli, to wyczyńcie. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Jeżeli będziemy to czynić, bracia, nasze serca będą gotowe. Będziemy mogli jak Szczepan spojrzeć w niebo i powiedzieć: widzę chwałę Bożą, i Syna Człowieczego po prawicy Boga. Widzę Jego chwałę, jak błyskawica od wschodu na zachód przychodzi. Nie trwoży się serce moje, bo wracam do domu. Nie trwoży się serce moje, bo idę tam, skąd przyszedłem. Nie trwoży się serce moje, bo idę do miejsca, które zostało przygotowane dla mnie od założenia świata. Zostało napisane, że ci, którzy są w ciemności, nie przychodzą do światłości po to, żeby nie wyszły na jaw ich złe uczynki. A ci, którzy są w świetle, przychodzą do światła, żeby wyszły na jaw ich uczynki, które podobają się Bogu. Jeżeli chcemy dzisiaj być blisko Boga i chcemy mieć serca przygotowane na Jego przyjęcie, bądźmy blisko Niego. W czterech chyba pieśniach śpiewaliśmy o tym. Chcę blisko Ciebie być. Chcę do Ciebie, Panie, przyjść. Chcę koło Ciebie być. Uczniowie byli blisko Mistrza. Wychodzili, głosili. Uczniowie byli blisko Mistrza. Modlili się, uzdrawiali. Uczniowie byli blisko Mistrza. I wielkie cuda działy się przez ich ręce. Dlaczego? Dlatego, że byli naczyniami. Dlatego, że byli kamieniami, które budowały dom duchowy. Dlatego, że byli kamieniami, które miały nadany wątek przez Ducha Świętego. Dlatego, że byli kamieniami, które opierały się o węgiel. Dlatego, że byli kamieniami, które opierały się o kamień narożny, mocno ugruntowany. Bracia i siostry, podsumowując, powstańmy i pomódlmy się o to, żeby nasze serca wydawały owoc. Pomódlmy się uczestników zimowiska. Pobłogosławmy to przedsięwzięcie. Pobłogosławmy ich. Pobłogosławmy brata Damiana, który będzie głosił. Pobłogosławmy to, co będzie się tutaj działo. Panie, dziękujemy Ci za to, że gromadzisz nas w jednym miejscu. Panie, i za to, że Ty jesteś większy od naszych słabości, za to, że Ty jesteś większy od wszystkiego tego, w czym my nie domagamy. Halleluja. Panie, Ty wlejesz swoją moc tylko w solidny mur, który jest oparty na kamieniu węgielnym, który jest zbudowany z kamieni żywych, które składają ofiary żywe, które składają ofiary wonności, miłe Panu. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty dajesz nam podobieństwa, za to, że dajesz, przemawiasz do nas przez różne rzeczy, za to, że możemy budować się w dom duchowy, za to, że możemy być kamieniami, które go budują, za to, że możemy być wsparciem dla przyszłych pokoleń, za to, że możemy, Panie, być tymi, którzy wchodzą w skład tego muru, a mur, który będzie zbudowany na kamieniu węgielnym, będzie piękny, będzie ozdobą, na którą będzie można patrzeć. Będzie pięknym murem, który będzie silny, do którego nieprzyjaciel nie będzie miał dostępu. Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa, Ty powiedziałeś, że przyjdziesz w chwale swojej jako sędzia żywych i umarłych. Już nie po to, żeby zbawiać, ale po to, żeby sądzić. Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa, Ty przyjdziesz i Twoje postanowienia są nieodwołalne. Jeden Ojciec wie w niebie, kiedy to będzie. Dlatego, Panie, błogosław nas, żeby nasze serca były gotowe, żeby nasze serca wydawały owoc, żeby nasze serca czyniły, żeby nasze serca były otwarte na bliźniego, żeby nasze serca były otwarte na to, co mówisz. Żeby nasze serca były otwarte na działanie, nie na mówienie. Nie na mówienie, ale na działanie, Panie, w Twoim imieniu. Halleluja. Panie, ja błogosławię wszystkich uczestników tego zimowiska w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja błogosławię tych, którzy będą usługiwać. Błogosławię tych, którzy będą, Panie, brali udział w tym przedsięwzięciu. Błogosławię wszystkich tych, którzy tutaj przybyli z otwartymi sercami po to, żeby, Panie, budować się w duchowy dom, żeby budować się w duchową budowlę, żeby być kamieniami, które będą wznosić się, Panie, w tym pionie i na tym kamieniu węgielnym. Jeżeli budujemy dzisiaj na Tobie, Panie, nie zachwiejemy się. Jeżeli budujemy na Tobie, nie zachwiejemy się. Bo Ty jesteś kamieniem węgielnym, drogim i mocno ugruntowanym. Tobie chwała, Panie. Panie Jezu, spraw, żebyśmy byli gotowi wołać do Ciebie, Panie, przyjdź. Spraw, żebyśmy byli gotowi wołać do Ciebie, Panie, niech Twoje królestwo objawi się. Panie, Spraw, żebyśmy byli gotowi wzywać Ciebie jako ci, którzy nie zaznali wstydu, ale jako ci, którzy idą do miejsca swojego odpocznienia po wszystkich swoich dziełach. Amen. Amen.